czarne chmury nad ośrodkiem Karta. W ciągu 42 lat działalności ośrodek uratował, zabezpieczył i zdigitalizował setki tysięcy dokumentów, wspomnień, zdjęć i nagrań, które udostępnia bezpłatnie. Jego zbiory to 1,5 kilometra dokumentów, ponad 6 tysięcy nagrań biograficznych, ponad 500 000 fotografii. Karta wydała też blisko 120 numerów kwartalnika Karta, ponad 300 książek i broszur. W archiwum znajdują się m.in. kolekcja Solidarność Narodziny Ruchu, czyli oryginalna dokumentacja z lat 1980-1981, wpisana na listę UNESCO. Pamięć świata. Wspomnienia deportowanych na wschód, także relacje z Powstania Warszawskiego, kolekcje osobiste, na przykład Jacka Kuronia, Henryka i Ludwiki Wójców, Jana Lityńskiego, Stefana Kisielewskiego, Jana Józefa Lipskiego. Z inicjatywy Karty powstał w 2005 roku Dom Spotkań z Historią w Warszawie, a w 2020 Centrum Archiwistyki Społecznej. W Karcie pracuje teraz ponad 40 osób, jest 20 etatów oraz wolontariusze. Nie mamy stałego finansowania, własnego kapitału żelaznego, ani żadnego majątku. Działamy jako organizacja pożytku publicznego, gromadząc środki z grantów, darowizn, 1,5% podatku oraz ze sprzedaży publikacji. Wszystkie te źródła finansowe w ciągu roku składają się na budżet rzędu 4,5 miliona złotych, napisali w oświadczeniu członkowie zespołu. Po wielu latach balansowania na krawędzi i próbach ustabilizowania sytuacji finansowej nie jesteśmy w stanie dłużej utrzymywać się z doraźnych grantów przy jednoczesnym stałym realizowaniu misji Karty. Darowizny od prywatnych darczyńców doceniających sens naszego działania pozwalały nam dotrwać do dziś. Teraz to już jednak nie wystarczy, by przetrwać, dodają, a my z niepokojem patrzymy na te wydarzenia. No i czy uda się uratować ośrodek Karta przed bankructwem? Jakie znaczenie ma ta instytucja dla dokumentowania najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej? A przy naszych telefonach goście, pani Alicja Wancerz-Gluza, współzałożycielka ośrodka Karta, obecnie szefowa działu edukacji i innowacji ośrodka Karta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I pan profesor Rafał Wnuk przy naszym telefonie, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kłaniamy się, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zacznę od pana. Czy gdyby Karta przestała istnieć, byłaby to katastrofa dla polskiej historii i dla polskiego społeczeństwa?
Byłaby to z pewnością niepowetowana strata. Moim zdaniem Karta, jej zbiory, ale również to środowisko, które stworzyła wokół siebie, to jest taka społeczna wersja IPN-u, gdyby ten IPN był tym, czym miał być naprawdę. Jest to naprawdę instytucja, bez której trudno sobie wyobrazić ważne dyskusje o XX wieku i historii Polski, Europy Środkowej w XX wieku. To byłaby to naprawdę wielka, wielka strata.
Co w pana profesora opinii wyróżnia Kartę na tle innych fundacji, stowarzyszeń, czy też instytucji zajmujących się badaniem historii, tej najnowszej historii dotyczącej Polaków, szczególnie na wschodzie?
To nie tylko wschód, ale również cały okres Solidarności, opozycji demokratycznej itp. Ale co wyróżnia? Po pierwsze wyróżnia to, że jako pierwsza zaczęła zbierać materiały, które ludzie nie wiedzieli gdzie złożyć, nie doceniali ich, a były niezwykle cenne. Karta również jest tą instytucją, która, jak mi się wydaje, jako jedna z pierwszych zaczęła gromadzić tak zwaną historię mówioną, relacje ludzi, którzy odchodzą. No i jeszcze jeden element, już pozornie niemerytoryczny, ale niezwykle istotny. Karta nigdy nie udała się uwikłać w jakiekolwiek polityczne spory. Pozostawała zawsze instytucją zaufania publicznego. W końcu ostatni element. Karta skoncentrowała się na wydawaniu źródeł. Tego, bez czego historyk żyć nie może, i wypracowała własny, bardzo interesujący sposób wydawania tychże źródeł, które współtworzyły w ciągu ostatnich 30 paru lat. A rynek historycznej książki dawały nieprawdopodobny materiał do prac magisterskich, doktoratów i habilitacji. Rzeczywiście historia ziem wschodnich II RP była niezwykle ważnym elementem, ale to nie była historia polonocentryczna. To nie była historia, która nie uwzględniała mniejszości narodowych i tak naprawdę karta zainicjowała szereg niezwykle ważnych dyskusji polsko-ukraińskiej, polsko-litewskiej, a także polsko-żydowskiej.
Pan profesor wspomniał o IPN-ie, to ja zacytuję fragment artykułu Piotra Głuchowskiego z Gazety Wyborczej z 8 stycznia tego roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 7 tysięcy złotych, w pionie prokuratorskim 2,5 raza tyle. Jak jednak zdradza profesor Motyka, największą część pieniędzy pochłania od 8 lat nie pion śledczy, lecz edukacyjny, który nie tylko organizuje takie kongresy jak w Jasionce i takie koncerty jak przy Rakowieckiej, ale też seriami wykupuje teksty sponsorowane oraz reklamy w propisowskich portalach i czasopismach, takich jak Sieci do Rzeczy czy Gazeta Polska. Bracia Jacek i Michał Karnowscy, szefowie pierwszego z tych tygodników, rewanżują się okładkowym wywiadem z doktorem Karolem Nawrockim. Prezes pozuje na obwolucie periodyku z zaciśniętymi pięściami i odnosi się do pomysłów likwidacji firmy, mówiąc tak: Polacy powinni być z Instytutu dumni, zamiast go niszczyć. W IPN odbywa się debata o wszystkich środowiskach politycznych, które służyły Polsce w sposób krytyczny, i o tych, które Polskę zdradzały, więc jeśli ktoś kocha ojczyznę, chce jej służyć i zadałby sobie trud wejścia w istotę Instytutu, to w naszych publikacjach czy projektach edukacyjnych znalazłby dla siebie ofertę. Przechodzimy do pani Alicji Wancerz-Gluzy, współzałożycielki Ośrodka Karty, obecnie szefowej działu edukacji i innowacji ośrodka. Państwo staraliście się trzymać z dala od tej polityki bieżącej, prawda, i staracie, natomiast ta polityka, no, siłą rzeczy w waszych publikacjach i w życiach tych poszczególnych osób, których historia dotyka, jak najbardziej jest.
No, oczywiście, ale może bardzo, znaczy warto tutaj wspomnieć coś, co może nie wybrzmiało w wypowiedzi pana profesora. Mianowicie, że karta przede wszystkim pokazuje historię, owszem, przez źródła, ale takie źródła, które pochodzą od jednostki. My pokazujemy historię od dołu, od pojedynczych ludzi i pokazujemy właśnie historię przez doświadczenia pojedynczych ludzi. W związku z tym te źródła, o których była tutaj mowa, które publikujemy, to są bardzo często wspomnienia, relacje, listy zwyczajnych ludzi, albo często tak metodą karty, montaże źródeł, chronologiczne montaże źródeł. To jest taka właśnie nasza metoda, żeby starać się pokazać rzeczywistość w sposób taki multiperspektywiczny, trochę można powiedzieć mozaikowy. To jedno z drugim nie jest w sprzeczności, co przed chwilą powiedziałam, że chodzi o relacje pojedynczych ludzi, bo to chodzi często o zderzanie relacji, czy poglądów, czy opinii, czy wszystkim tego, jak się pamięta, co się wydarzyło, jak się to pamięta, pokazywane ze strony różnych ludzi, często ludzi z różnych stron barykady. To właśnie tak, jeżeli w historii, która dotykała nas w relacjach z naszymi sąsiadami, czasami bardzo w sposób dramatyczny, na przykład dotyczy to relacji polsko-ukraińskich, to my zawsze staramy się pokazać to w pamięci Polaków i Ukraińców. Tak samo Polaków, Żydów, Polaków, Niemców. Ale również w takich wewnętrznych jakby zdarzeniach, nie wiem, stan wojenny, to staraliśmy się, jeśli to możliwe, pokazać ofiary represji, ale i jeśli się nam udało, sprawców tych represji. Czyli za każdym razem szukamy tych wszystkich oglądów zdarzeń i po prostu montujemy je w taką mozaikę po to, żeby czytelnik, odbiorca mógł w pewnym sensie sam zrozumieć, co się wydarzyło, jak jest pamiętane przez różnych ludzi. Oczywiście wykorzystujemy pracę i pomoc, interpretację historyków, naukowców po to, żeby pomogli nam stworzyć kontekst do danych wydarzeń, wytłumaczyć coś, co może być niejasne, coś, czego może brakuje w źródłach, czego, do czego nie można było dotrzeć. Ale jak mówię, przede wszystkim w karcie, w piśmie karta, kwartalniku starszym karta i w naszych książkach mówią świadectwa ludzi. I oczywiście, ponieważ jak dotyczy to wydarzeń, które są wydarzeniami z historii politycznej, no bo przecież tak, dotyczy wojny, nie wiem, pierwszej, drugiej, tego co było między wojnami, tego co było po wojnie, stan wojenny, tam wszędzie wkrada się polityka, bo historia jest również ciągiem zdarzeń politycznych. Ale jeżeli my pokazujemy, tak jak powiedziałam, ze wszystkich stron barykady, jeżeli oddajemy głos bez takiej interpretacji, bez z góry postawionych tez dotyczących właśnie interpretacji tych wydarzeń, to można powiedzieć, że no, nie zajmujemy stanowiska politycznego. Oczywiście to nie zawsze się podoba, raczej przeciwnie, zawsze się komuś nie podoba. W związku z tym karta w czasie swoich 42 lat dostawała bardzo różne etykiety w zależności od tego, jakie tematy podejmowaliśmy i komu się no, narażaliśmy trochę. To
Pani Alicjo, a chcę zapytać, 42 lata funkcjonowania i teraz taka poważna zapaść, a przecież macie znakomitych ambasadorów, chociażby Agnieszka Holland, Antoni Dudek, Marian Turski, Adam Daniel Rotfeld, Cezary Łazarewicz. Macie także wsparcie chociażby pana profesora Rafała Wnuka i wielu innych historyków. Stworzyliście taki piękny projekt od 2022 roku w odpowiedzi na pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę oraz likwidację memoriału w Rosji, czyli witrynę Domu Wschodniego. Przecież jesteście w kontakcie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I co? I rzeczywiście widmo bankructwa zajrzało wam w oczy? Jak do tego doszło, po prostu pytam.
No, karta jest organizacją pożytku publicznego. Utrzymuje się jak takie organizacje przede wszystkim z grantów, czyli projektów, na które dostajemy granty. No, jako że zajmujemy się historią, to trzeba powiedzieć, że no, nie ma wiele źródeł do takich grantów. Konkursy ministerialne też nie są zbyt częste. Granty są no, dosyć skromne najczęściej w Polsce. Nie finansują albo w niewielkim zakresie koszty tak zwane administracyjne. W związku z tym no, oczywiście dodatkowo jeszcze jakieś dotacje, darowizny, 1,5% podatku. To wszystko składa się na budżet. Budżet karty to jest około 4,5 miliona złotych rocznie. Ale czym się różnimy od takiej organizacji, znaczy organizacji pozarządowej, która może się utrzymywać z grantów, czy też powinna. Mianowicie my nie działamy metodą tylko projektów. To znaczy my realizujemy projekty, startujemy w konkursach, ale prowadzimy bardzo dużą, obszerną działalność, która jest absolutnie pozagrantowa. To znaczy wyrasta poza granty. Jest przede wszystkim wieloletnia, trwa niekiedy dekady. Tak jak tutaj daję przykład, ale on jest chyba dosyć spektakularny. No. I bardzo się wiąże z IPN-em, o którym przed chwilą pan mówił. Myśmy przez 25 lat robili badania nad dokumentując ofiary represji polskich wobec polskich obywateli, ofiary represji sowieckich, czyli wszystkich tych, którzy byli w łagrach, na zesłaniu, w więzieniach sowieckich pod okupacją.
To są ogromne pomnikowe dzieła. Ja też dlatego o tym wspomniałem, o tym wschodzie. Pan profesor słusznie zwrócił mi uwagę, że nie tylko wschód jest w obszarze państwa badań, bo moja rodzina także w tym współuczestniczyła. Ale chcę panią na koniec zapytać, bo powoli zbliżamy się do końca. Jak można państwu pomóc? Jak my, zwykli obywatele tego kraju nad Odrą i Wisłą, możemy wam pomóc?
No niestety przyszła taka sytuacja, że my, którzy pracowaliśmy na rzecz społeczeństwa przez te 42 lata, musimy się zwrócić do społeczeństwa z prośbą o pomoc, zwyczajnie o wsparcie finansowe. Na naszych stronach karta.org.pl podajemy wszystkie możliwe konta, wszystkie możliwe sposoby dokonywania wpłat darowizn jednorazowych lub tym bardziej, jeśli to miłe, takiego patronatu, czyli jakichś takich regularnych. Musimy prosić rzeczywiście społeczeństwo o wsparcie, bo bardzo nam teraz tego brakuje, ażebyśmy mogli złapać równowagę. Mamy solidne długi, mamy duże kłopoty finansowe i żadna instytucja państwowa nie jest w stanie ze względu choćby na takie uregulowania prawne nam w tym pomóc. No, nie istnieje sposób legalnego przekazania środków ze strony na przykład Ministerstwa Kultury poza grantami, poza konkursami grantowymi. W związku z tym musieliśmy się zwrócić do społeczeństwa.
To za naszym pośrednictwem także apelujemy i prosimy. Karta.org.pl. I jeszcze na zakończenie ostatnie słowa dla pana profesora Rafała Wnuka. Panie profesorze, czy tutaj nie powinno być wprowadzone jednak na przyszłość, bo karta jest tak zasłużona dla polskiej historii, jakieś rozwiązanie systemowe, żeby w spokoju ci ludzie, pasjonaci tego, co robią, mogli pracować kolejne lata?
Nie można odpowiedzieć na tak postawione pytanie inaczej niż tak.
No właśnie, ale na tego oczekiwałem.
Ale też miejmy świadomość, o jakich sumach mówimy. Budżet karty, która moim zdaniem jest niezwykle ważna i naprawdę niezwykle zasłużona, to jest 1% budżetu IPN-u. 1%. A jeśli porównamy wagę i znaczenie obu instytucji, to z pewnością to nie jest jak 1 do 100.
I niech to będzie pointą naszej rozmowy. Karta jest dla nas po prostu niezbędna. Zachęcamy wszystkich, którzy nie odwiedzili nigdy strony, niech wejdą karta.org.pl. Niech pomogą, ale niech poczytają, niech zobaczą, jaka to jest skarbnica wiedzy naszej polskiej, nie tylko polskiej, zresztą historii właśnie z różnych punktów widzenia, o czym tak pięknie mówiła pani Alicja Wancerz-Gluza, współzałożycielka Ośrodka Karta, obecnie szefowa Działu Edukacji i Innowacji Ośrodka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I naszym gościem był także pan, przypomnę, profesor Rafał Wnuk, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pomóżmy, wspierajmy, przypomnę, karta.org.pl.